ten odcinek pracy. Pomimo, że piękne tkaniny wychodzą i jak się patrzy na drukarkę, zwłaszcza z tyłu, to jest, no, oczy można cieszyć, bo to jest coś pięknego, jak te kolory pojedynczo się nakłada i ten wzór się zmienia, to jest naprawdę, no, jak w bajce. Natomiast przygotowanie tego było bardzo szkodliwe dla zdrowia. Tam pracowały kobiety, no nie tylko kobiety, bo przy naświetlaniu mężczyźni, ale przy obróbce zwłaszcza, przy retuszu, przy wykończeniu tych szablonów kobiety, a tam były takie strasznie szkodliwe substancje, takie jak cykloheksanol, cykloheksanon, aceton, kleje poliuretanowe, kwas octowy w dużym stężeniu, kleje poliuretanowe i takie typu butapren na przykład, jak ja jeszcze przyszłam, to jeszcze był butapren stosowany z rozpuszczalnikiem TRI, w ogóle był zakazany już później. W związku z tym, że też ograniczenia były sanepidu, znaczy nakazy sanepidu, żeby zmniejszać stężenia tych substancji szkodliwych, to po prostu musiała być zmieniona ta technika przygotowania szablonów. Najpierw to było przygotowanie za pomocą tej folii igielitowej z cykloheksanolem, żelatyną i dwuchromianem, czyli tym uczulaczem. Potem to było naświetlane wszystko, po naświetleniu było wymywane i jeszcze octowane na końcu, to było najgorsze procesy. Naprawdę i jeszcze ręcznie retuszowane. W związku z tym kobieta tam naprawdę traciła zdrowie na dobrą sprawę. Natomiast było potem zmienione w szablonach, był taki postęp na takie emulsje, no powiedzmy mniej szkodliwe, aczkolwiek do końca to w cały czas jest proces szkodliwy. Dlatego, że do tego, żeby takie procesy wykonywać, musi być ekstra wentylacja, muszą być osobne i wydzielone pomieszczenia. I wtedy dopiero można mówić o tym, że to jest praca taka, no, nieszkodliwa albo po prostu dopuszczalna. Już nowa ta spółka, już dwie kolejne, już absolutnie nie stosowały chloru, chlorynu, tylko było bielenie wodą utlenioną, to tak jak tlen z powietrza praktycznie, czyli powrót niejako do bielenia na słońcu, prawda? Za moich czasów takich tych najlepszych było 200 osób. To były najlepsze czasy, to pracowały 3 drukarki na 3 zmiany. Wtedy jeszcze były godziny nadliczbowe z niedzieli na poniedziałek. No ja pamiętam nawet ponad 2 miliony metrów miesięcznie. Generalnie tak dziennie około 35-40 tysięcy metrów się produkowało. Jak na drukarce pracowało 4 osoby wtedy, potem 3, potem 2, na końcu to już i jedna drukowała. To się tak zmieniało na tych moich oczach, że naprawdę było bardzo ciężko. No jedna osoba, no już w ogóle nie jest w stanie nawet tego, bo ani farby dolać, ani no zawsze ktoś tam stał przy niej, ale to jakąś kobietę się stawiało, czy no kogoś, żeby po prostu tylko na to patrzył. No specjalnie to on tam nie pomógł, ale tak była ograniczana ilość tych osób. I 4 osoby, no to jedna osoba, tak główny prowadzący, tak zwany pierwszy drukarz, potem drugi drukarz, no i pomoce, która farby dolewały, wózki przestawiały, tkaninę sprawdzały, czy dobrze wchodzi, trochę podciągały, jak się krzywiła, bo to różne sposoby były, żeby po prostu te błędy jeszcze na drukarce samej korygować, jak trochę ten wątek się krzywił. Także 4 osoby i miały te 4 osoby co robić cały czas. Druki, no właściwie przede wszystkim upiększają, bo to są barwne motywy, które zupełnie potrafią zmienić charakter wszystkich tkanin, a zwłaszcza lno, który w swojej takiej pierwotnej postaci wiadomo, że jest szary i trochę smutny, aczkolwiek bardzo elegancki, ja na przykład preferuję szary len. Druki najróżniejsze spotkałam, znaczy jeśli chodzi o zastosowanie, druki serwet, makatek, ścierek, druki dekoracyjne, druki tkanin meblowych, luki leżaków, no, tkanin workowych, najróżniejszego przeznaczenia. No i tutaj na moich oczach też był taki bardzo duży rozwój tego i przemiany, bo od druków kadziowych poprzez druki bardzo trudnych, zresztą najtrudniejszych, aczkolwiek jeśli chodzi o swoją żywotność, to najtrwalszych. Ale później była tak zwana, no już, żeby wszystko przyspieszać, żeby wszystko było taniej, to również i w lnie, który jest szlachetny, zresztą i w sumie może nie powinno do tego dojść, ale był drukowany pigmentami, bo cały świat już drukował tymi pigmentami, bo to jest najprostsze. No i na końcu jeszcze druk reaktywny, czyli wszystkie najważniejsze rodzaje barwników były tutaj zastosowane. Był to druk filmowy płaski, czyli drukowanie szablonami nieokrągłymi, tylko normalnie płaskimi. W związku z tym można było drukować duże rozmiary. Pod kątem był prowadzony serwet. Teraz to by było bardzo trudno, Ta technika już na pewno by nie miała takiego zastosowania, bo szablony drukarskie są bardzo drogie, a do każdego rozmiaru, nawet różniącego się od 5 cm czy 10, musiałby być nowy szablon, żeby obrus wydrukować. W związku z tym teraz się drukuje wzory metrażowe, jakieś małe elementy, takie co drukuje cały świat. Nikt się nie bawi w taki rodzaj druku, jaki był tutaj w zakładach. Był to szlachetny, ale to też wszystko przemijano niestety. Plastik tam namalował ileś kolorów, no trzeba było dostosować to technicznie do na przykład do możliwości, czyli na przykład 5, 6, 7, aż do 9 kolorów. Były 3 drukarki, to nawet 10 kolorów było. Trzeba było każdy kolor zrobić na osobnej kalce, także składając te kalki razem. To było na takim astralonie przezroczystym, czyli można było złożyć i sprawdzić, czy jest dobrze odtworzony. I każdą kalkę naświetlić na szablonie, czyli jakby wzór pięciokolorowy, to 5 szablonów tworzyło jeden wzór. Oczywiście bardzo ważna była kolejność tych szablonów, bo w takiej kolejności się drukowało i nie mogło być w innej, bo wychodził wzór wtedy, jak na przykład były żyłki, żeby nie były pod spodem, tylko na wierzchu, czy odwrotnie, żeby nie były rozmazane. To już po prostu przy naświetlaniu było wiadomo, jaka kolejność będzie tych szablonów, co było ściśle opisane, nawet na tych szablonach, co tutaj są. To po prostu i widać, że to jest wzór siedmiokolorowy, bo tam ma numer czterocyfrowy, te oznaczone, to znaczy, że to jest serweta, numer łamane przez 5, czyli 5 kolorów i szablon numer na przykład 3 czy 4. Także każdy, to jest wszystko, ewidencja była zrobiona tego już pod kątem druku. Jeżeli była serweta, to miała te. Na początku kreseczka myśli i numer, te numery już były czterocyfrowe, jak pamiętam, to się skończyły na około 5000 z groszami. Tyle było pisanych, bo wcześniej może nie było tej ewidencji. Potem były D, czyli wzory dekoracyjne, na przykład na zasłony, nawet na tapety później ludzie korzystali, robili niektóre rzeczy, no dekoracyjne krótko mówiąc. M to były makatki, natomiast jeszcze były wzory odzieżowe później. Później len był taki modny, taki na koniec już praktycznie sam, to był taki hit w całym świecie, więc odzieżowe wzory się pojawiły, których wcześniej nie było typowo odgraniczonych, bo ludzie sobie mogli szyć się tam odzież. Ale no nie było oddzielonych osobno tych wzorów odzieżowych, zwłaszcza, że pierwsze te wzory to były robione na eksport, były robione dla Holandii, do Carling Lee. Bardzo znana firma przecież, były robione do firmy Zyga we Francji, też do tej pory istniejąca, Cotton Field, wszyscy znają. No były wtedy w Łodzi targi, w Poznaniu, jeśli chodzi o kraj, ale były targi międzynarodowe też, były we Frankfurcie targi, w których ja osobiście byłam kilka razy nawet, były targi w Lipsku, także no w Mediolanie były targi, zakład nie szczędził pieniędzy, zawsze mamy jechać i zobaczyć, co jest. Przecież to, co było już na targach, to już było za późno. Trzeba było zobaczyć te wzory takie, które były w próbnikach, bo były też takie stoiska, gdzie były wzory w próbnikach, gdy za próbeczkę malutką trzeba było zapłacić od razu. I takie wzory były przywożone. Plastycy jeździli, zbierali, ale oprócz tego klient przysyłał i to całość tworzyło tą produkcję później. U nas było wtedy chyba 7 czy 8 plastyków. Oprócz tego jeździli też na różne giełdy pomysłów, na przykład sprzedaż projektów była organizowana przez szkoły plastyczne, na przykład w Łodzi. Przy targach łódzkich też było takie stoisko, gdzie projektanci bezpośrednio sprzedawali. Mało tego, projektanci sami się zgłaszali też z projektami do nas, że chcą sprzedać, że mają takie po prostu. Czasami to było ustalane na zasadzie, że dają wzór i jak będzie chodliwy wzór, no to nie będą mieć płacone za projekt, tylko prowizja jakaś tam później ze sprzedaży. To chyba było najbardziej uczciwe, bo naprawdę te wzory to oceniając na papierze, a później przenoszenie, ja nie mówię, że to było źle przenoszone, ale po prostu nie było wtedy takich możliwości, żeby zrobić tak jak teraz. Tak jak oceniam, to naprawdę no 1/3 wzorów to już i tak jest dużo, była w trafionych, a reszta była nietrafionych. W związku z tym te szablony też były tak odkładane, a nóż jeszcze ktoś zamówi, ale już wiadomo było, że jak już się w próbach nie sprzedawały, to one ciężko będzie sprzedać. Aż brakło miejsca na składowanie tych szablonów. Przy czym nie wszystkie wzory były trzymane, bo na przykład ten, który się zniszczył, świadomie nikt nie zrywał. Natomiast te wzory, które się zniszczyły i nie było na razie zamówienia, no to nie były doświetlane, żeby stały i powierzchnię zabierały. Nawet ciężko było znaleźć do druku, to były na sektory podzielone, żeby znaleźć jakieś wzory, jak zamówienie przyszło. A do tego jeszcze czasami się okazywało, że był wzór, jest skatalogowany, a się go wyjmuje, on 2 lata czy 3 nie pracował i on nie pasuje już te szablony, bo się ramy zdeformowały albo samym staniem też. 5000 wzorów, jakby razy 5, to już mamy 25 tysięcy. To serwetowych, a teraz jeszcze dekoracyjnych też było tam parę tysięcy wzorów.